153 odcinku Plansz o Stacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Witam Was Marek Pańczyk-Pancho. Razem ze mną w wirtualnym studiu jest Mirosław Tycjan Gucwa.
Cześć.
I Jacek Jan Nowak.
Cześć, witam.
No, tak jak obiecywaliśmy, udało nam się spotkać w miarę w krótkim czasie, czyli po 2 tygodniach od nagrania ostatniej planszy stacji, tak? Chyba około 2 tygodni minęło. A więc mam nadzieję, że ta obietnica jakiejś takiej zwiększonej regularności tutaj zostanie spełniona i będziemy w jakimś takim regularnym, cokilkodniowym czasie wypuszczać planszę stacji i rozmawiać na tematy gier planszowych, właśnie omawiać nowości, omawiać same gry. A więc mam nadzieję, że tutaj ta obietnica zostanie spełniona.
Zwłaszcza, no i... przepraszam, przerwajcie, zwłaszcza, że pytali mi się, jak właśnie z tą obietnicą jest, czyli wzięli sobie to do serca, wiesz, to co mówiłeś, bo pytali mi się, kiedy nagrywamy następną, więc już no. Jest...
Ale udało się, więc jesteśmy na dobrym kursie. I od razu przejdźmy po prostu do tematów, jakie się przygotowaliśmy dzisiaj i najpierw chcieliśmy zacząć od takiego bloku związanego po prostu z nowościami, z gorącymi tematami, które teraz pojawiły się na stronach internetowych różnych wydawnictw i jednym chyba z takich najbardziej gorących teraz tematów i takich na pewno oczekiwanych przez większość graczy są zapowiedzi 2 gier Lacerty, tak? Lacerta już od dłuższego czasu nic nie wydawała, tam jedynie ostatnio się pojawiła Agricola, dodatek do Agricoli, ale żadnej dużej produkcji takiej nowej nie było. No i teraz Lacerta ogłosiła, że wypuści 2 gry z pierwszej 30 BGG, tak? I to będą gry wydane po wakacjach. Także już finalizują rozmowy z wydawcami, no i teraz zaczęły się spekulacje, tak? Co to będą za gry. No, z tego, co tam właśnie wyczytałem i też przejrzałem sobie tą pierwszą 30, to tak chyba najbardziej prawdopodobne są te typy, które zresztą się pojawiają wśród graczy najczęściej, czyli Goa, taka trójka, Goal, Grande, Le Havre, tak? Macie jeszcze...
Helgrande chyba już kiedyś Lacerta deklarowała, że im się ta gra nie podoba, oni nie wydają gier, które im się nie podobają, więc chyba El Grande ja bym nie typował.
Tak, ja
Goa jest praktycznie pewne, no bo jeżeli to jest
ja pierwszej 30,
jeżeli to jest pierwszej 30, to musi być gra, która jest gdzieś od 20 do 30 miejsca,
dokładnie,
nie? Bo inaczej powiedzieli, że z pierwszej 20. Więc
za Goa
chyba,
właśnie...
że Dominant Spis jest, to w sumie nie wierzę chyba.
Mi się wydaje, że teraz, że jak GM tego, tak nie rozstaje się z tymi licencjami, wiesz, i lokalizacjami.
Mi się to samo zdaje, że GMT tutaj nie ma szans, bo tam jeszcze był Twilight Struggle, nie? Też jest jeszcze ciekawszy typ, bo to pierwsze miejsce teraz jest. Ale to raczej nie ma szans, bo właśnie nie widzę, żeby oni wydawali jakieś tam narodowe edycje. Poza tym to są bardzo drogie gry, tak? Lacerta na pewno nie wejdzie z punktu biznesowego w gry tam na naprawdę niewielkiej części graczy, tak? Bo będą... Nikt nie wyda tam 200 zł, tak? Znaczy niewiele osób wyda na grę.
Ale Le Havre, który jest tam wymieniany, też nie będzie tani, nie?
No tak, ale to już będzie bardziej taka chyba rzędu wielkości, nie wiem, 140-130 zł, prawda?
Tylko ja zastanawiam się ten, czy to nie jest za późno, nie? Nie uważacie tak z Le Havre?
Też mi się tak wydaje, że
nie.
Le Havre było dużo czasu, żeby to wydać, nie? A teraz to już, ja nie wiem.
No, są polskie instrukcje, są naklejki, no właśnie tak...
Z drugiej strony może też duża ilość osób po prostu po to nie sięgnie, nigdy nie sięgnie, bo tam jest dużo takich rzeczy napisowych, nie, które trzeba rozumieć, a po prostu ludzie nie grają w takie gry, ten ogół, że tak powiem, nie gra w gry, które nie są po polsku, które trzeba też czytać i tyle.
Znaczy, no...
Może... Na pewno będzie duża gra, tak? No w sensie, że dużo roboty będzie i warto, żeby wyszła po polsku, bo polska edycja dużo wniesie. No, a czy się będzie sprzedawać, to trudno mi ocenić.
Znaczy, moje typy to są właśnie też Goa, oczywiście, bo dlatego, że pasuje do tej 30, do tego 25 miejsca, więc nieprzypadkowo jest ta 30. Poza tym jest Dodruk Goły, tak? I to jest gra, która jest po prostu od bardzo długiego czasu oczekiwana.
Z powodu tego Dodruku sprzedałem swoją kopię już dawno temu, jak wyszła informacja, że będzie Dodruk. A potem się okazało, że Dodruk się przesunął i miałem go, a sprzedałem za bezsens, jak na to, po ile wtedy chodziła, i teraz nie mam. No i czekam na tą edycję.
No właśnie, więc tam bardzo dużo graczy czeka, bo to jest przecież taki teraz biały kruk, tak? Ciężko dostać w ogóle go, a gra jest wyśmienita, więc to jest prawie pewniak. A druga rzecz, no to jednak ja jestem za tym Le Havre. Moim zdaniem to będzie to, bo Lacerta jednak bardzo dobry ma kontakt z Uwe Rosenborgiem. Ja wiem, że im się podobało
tak,
bardzo.
Tak, tak.
Znaczy to, nawet nie, czy to późno, czy nie późno, ale na pewno będę zadowolony z tego, że to wyjdzie, bo to mi zdaje się, że taka jest na miarę Agricoli, prawda? Jakaś taka gra, która ciężka i pewnie kogoś wciągnie.
Tak, no i świetna też, tak? To jest niesamowita produkcja. Natomiast El Grande też się boję, że właśnie tego mi się wydaje, że to już jest, tak, trochę się przestarzało. Oczywiście to jest perełka jakaś tam, która jest tą grą, która pokazała mechanikę walki o przewag, wprowadziła tak.
Ale to już kiedyś, jak tam Lacerta wydała Puerto Rico, wydała tam Power Grid, wydała Agricole, to byli podpytywani o to El Grande, bo to brakowało jak gdyby do kolekcji tych takich klasyków. I o ile pamiętam, to właśnie była taka odpowiedź, że El Grande nie będą wydawać, bo nie pasuje im ta gra i tyle.
No wiadomo, tam jest...
Tam też tak samo pada taki hasło, że ten, że Race of Galaxy, prawda? No ale to mi wydaje się, że to chyba już w ogóle jest bezsensowe wydawanie tej gry po polsku.
Wydaje mi się też, że to nie trafia trochę w ten Lacerty, taki profil akurat Race. Natomiast jeszcze sądzę z takich ciekawszych, patrzyłem w 30, no to ten Brass i Kailus, ale Brassem będzie ciężko, bo to znowu chyba z Martimą Wallace'em się, nie jest tak łatwo się dogadać, szczególnie, że to tam on jest, to jest tam jego wydawnictwo, tak? To nie jest jakieś inne duże wydawnictwo, które się zajmuje po prostu propagowaniem narodowych edycji po całym świecie.
No ale da się dogadać, nie? Jak tam z Bożej Grzeska pokazuje, to da się dogadać z Wallace'em.
No tak, tak, tak. A Kailus to chyba też już troszkę jest za późno, ale, no. Ale ciężko powiedzieć.
Znaczy no, lepiej by było, gdyby wydali właśnie tak ten, tak? Goa i Le Havre, nie?
To, tak, to są chyba takie najpewniejsze tam spekulacje.
W każdym razie to są nasze życzenia.
Tak. No i drugi temat, jaki tutaj mamy, to jest gra roku 2011, tak? Bo będzie, już się zbliża wybór najważniejszej gry, jaka pojawiła się w roku 2010, tak? Zawsze się nazywa to o rok do przodu jest nazwa. I tutaj Tycjan byś opowiedział trochę o samej nagrodzie, w sensie jakimś harmonogramie.
Mhm. Tak, no to ja mam przyjemność być koordynatorem obecnego nagrody roku. I co? Zaczęliśmy od wystawienia listy gier do 4 maja, taki termin, tak zwany skarg od wydawnictw, jakieś przez 2 tygodnie. I ten taki od 20 do 11 to jest pierwszy etap, w której kapituła wybiera swoje gry, które przejdą do etapu drugiego.
Tu ci tylko jeszcze przerwę, że tutaj jest ta ważna ta data, 4 maja można tam zgłaszać, jak ktoś uważa, że...
Tak. Te skargi o wydawnictwo, tak, albo innych tych. No właśnie powiedziałem to. I również 4 maja, jak minie ten termin zgłaszania skarg, to rusza otwarte głosowanie na wyróżnienie od graczy. Wtedy uruchomimy na stronie formularz do wypełnienia i każdy będzie mógł sobie tam zagłosować na grę, którą on uważa, że jest najlepsza. To jest taka jest wyróżnienie od graczy, czyli nie od strony kapituły. I to będzie trwało do 25 maja. Tak jak powiedziałem, od 20 kwietnia do 11 maja trwa pierwszy etap dla kapituły. Od 11 maja do 18 maja mamy drugi etap. I 18 maja, 25 maja trzeci etap. I już 30 maja ogłoszenie wyników na naszej stronie i w mediach. A wręczenie nagród będzie na piątku 18 lub 19 czerwca.
Jak to dobrze. No to chyba tyle, co można na razie powiedzieć.
Na dzień dzisiejszy tak. No pewnie jak już miniemy ten 4 maja, to w następnej placówce coś już powiem bardziej konkretnego.
Dobrze. Tu jeszcze mamy, od razu też jest jeden z newsów związany znowu z Lacertą, a więc Lacerta ogłosiła, że odbędą się mistrzostwa Polski. Na początku Polski, tak, które powodują, że osoba, która wygra mistrzostwa w Polski, zostanie chyba zostanie sfinansowany jej wyjazd, tak, do Wiednia na mistrzostwa świata.
To tak będzie jak z tym, prawda, jak chyba jak z Ticket to Ride, tak to chyba będzie wyglądało, tak? wtedy, co w Polsce były eliminacje i potem oni jechali sobie.
Tak, jeszcze były te mistrzostwa w osadniku z Katanu też kiedyś, co Galacta organizowała i też się wtedy jechało na mistrzostwa świata. I Lacerda powiedziała, że odbędą się eliminacje w dwóch miastach, tak? We Wrocławiu i w Nowym Sączu, czyli w czasie Gratis Slavii, tak?
I festiwalu Play.
Tak, festiwalu Play.
Fair Play.
I właśnie tu się trochę pod mała dyskusja wywiązała, dlaczego tylko w tych dwóch miastach, tak? Że reszta Polski niestety będzie musiała jechać dosyć daleko, tak?
Znaczy, tu aż się prosi jeszcze jedna eliminacja, prawda? Właśnie tak. Gdzieś w Warszawie, tak? Żeby ten objąć całą Polskę, bo to...
Z Warszawą jest ten problem, że nie ma takiego dużego konwentu, tak? Warszawa zawsze ma ten problem z tym brakiem takiego dużej imprezy, tak? Takiej uznanej.
No, ale to też wydaje mi się, że też nie spodziewajmy się na jakimś konwencie chmary graczy w Agricole, prawda? Więc wydaje mi się, że zrobić specjalnie jakąś taką imprezę właśnie pod samą Agricole, też żeby się znaleźli chętni i na pewno by przyszli zagrać.
No, bo były plany z Gdańskiem.
Nie mam takiej pewności.
Tak?
Czy same mistrzostwa polskie w Agricole rzeczywiście nie okazałoby się, że przyjdą tam trzy osoby i będą musieli między sobą rozegrać partyjkę.
Ciekaw jestem, ile osób przyjdzie na przykład na taką Bratysławie grać na przykład. Ile to będzie? Kilkadziesiąt? Kilkanaście?
Wiesz co, jak się ogłosi na głównej sali, że za chwilę się zaczynają mistrzostwa i że można wygrać wycieczkę tam do Wiednia na eliminacje europejskie, to tam połowa sali, mi się wydaje, rzuci co robiła i poleci na ten turniej.
Tak, szczególnie, że z Agricolą jednak jest ona w tym oczywiście gronie geeków, tak, planszówkowych, jednak jest bardzo takim popularnym tytułem i wszyscy prawie znają, tak? Tutaj nie będzie trudno wśród tych zainteresowanych znaleźć jednak chętnych. No dobrze, zobaczymy w ogóle, jak to się rozwinie ta inicjatywa. Na pewno pomysł jest tutaj chwalebny i fajnie, że coś takiego Lacerda planuje zorganizować, szczególnie, że wreszcie mamy taką dosyć ambitną produkcję, tak? Tutaj ten konkurs
tak, taki poważny,
takiej cięższej gry, tak? To będzie
ciekawe, jaki wariant będzie, czy ten rodzinny, czy ten z kartami, ten taki losowy dosyć.
Właśnie, bo ten z kartami jednak może spowodować, że...
Na takim poziomie on już jest losowy. No.
Że gracze nie będą zbyt zadowoleni. Z drugiej strony, jakby zdecydowali się tylko na rodzinny, to wtedy troszeczkę ta gra traci, tak? Nie ma tej takiej...
Takiego... Chyba, że będzie jakiś draft tych kart takich dodatkowych, jakoś zorganizowany inaczej, tak? Nie wiem, za punkty zwycięstwa można licytować, kto zaczyna i tam wszyscy wybierają z kart wyłożonych na stole, tak?
Ale to już nawet przy tym będzie ciężko, bo już te kart jest masa, nie to...
Tak, tak.
To już... Nie, no ale w sensie takim, że nie wiem, masz trzech graczy, każdy dostaje po 7 kart każdego rodzaju, czyli wykładasz na stole 21 kart i oni sobie wybierają w kolejności grania, tak?
No to faktycznie chyba był najlepiej taki ten, najbardziej rozsądny.
No, tak żeby nie było tak, że jeden gracz dostanie jakieś tam super combo, tylko będzie sobie musiał je wybrać, a inni będą musieli patrzeć, co on wziął i co mu jeszcze pasuje, co mu trzeba podebrać. No, będzie tak trochę tam bardziej sprawiedliwe niż po prostu
tak,
wylosować.
Tak, ale z drugiej strony ta gra trochę straci, bo jednak masz tą zakrytą rękę, tak? Nie, nie wiedzą przeciwnicy.
No tak, tak, tak.
No ale zobaczymy, jak to się wszystko będzie wyglądać. Kolejny taki news, tutaj Tycjan zamieściłeś zdjęcie z nowej edycji Automobiles, który będzie wydany przez Phalanx Games, polska edycja, tak. To będzie oczywiście.
Polska edycja.
Tak, polskawa? Polskawa. Czy
tak,
polska?
To będzie tak, będzie polska instrukcja i polska naklejka z tyłu, bo tak naprawdę to będzie wersja holenderska tej gry i co, jeśli chodzi o datę wydania, to ma to być 1 czerwca, ale na pewno ma być to czerwiec, może to będzie na przykład pionek, tak, 18-19. Ale ma być w czerwcu. Cena ma być mniejsza niż cena Steamu. Więc to ma być cena, ma być zrobione. Być. Tak,
czyli
to wszystko
teraz. W sumie lada moment, no to tam jest
dokładnie,
miesiąc.
Dokładnie.
A ile kosztuje Steam? Nie wiecie.
Czekaj.
Dobra, teraz sprawdzimy.
Ze 140 zł, 130? Nie wiem, tak strzelam. Natomiast w ogóle po tym zdjęciu, no to fenomenalnie wygląda ta nowa edycja. Jest
180 tak, kosztuje w Rebel.
Wow, jednak znacznie więcej.
Wygląda ślicznie, prawda? Wygląda ślicznie, tak. Ale nie będzie tych samochodzików, jakby ktoś chciał. To taka specjalna edycja była.
Aha.
Bo jest taka edycja z samochodzikami. Ale tego nie będzie.
Ale nie, no jest bardzo klimatyczne te napisy, te takie tam wszystkie, te ilustracje są związane właśnie z klimatem takiej historii motoryzacji. To jest bardzo, bardzo fajnie, tak oddaje. My mieliśmy kiedyś przyjemność z Jackiem grać, Jacek właśnie ma zresztą tą pierwszą edycję Automobiles, no i ja z tego, co pamiętam, to bardzo miło wspominam rozgrywkę, taka właśnie cięższa gra, ale oddająca klimat, powiedzmy, rozwoju motoryzacji, tak, pojawiania się kolejnych modeli, walki na rynku i naprawdę to była ciekawa, ciekawa gra i ja z chęcią kupię tą polską edycję. Ty, Jacku, ty będziesz zmieniał, czy nie będziesz zmieniał?
No, ja nie będę wymieniał, ta gra jest niezależna językowo, już ją mam, nie będę kombinował, natomiast rzeczywiście tam raz z nią grałem i bardzo mi się spodobała i tak chodziła za mną i w końcu trafiłem okazję, żeby kupić dobrej cenie, to kupiłem. Mhm.
No to czekamy teraz na edycję.
Ale aczkolwiek w tą swoją kopię, którą już jakiś czas temu już ją kupiłem, jakoś do tej pory nie zagrałem, nie było okazji.
No właśnie, bo to jest jednak gra, która wymaga jednak takiego zaangażowania, że musi się przygotować, mieć dobrą ekipę, tak? Taka,
to jest ciężkie. Musiałbym przeczytać instrukcję i to chyba najtrudniejsze było dla mnie.
Teraz bym miał polską, to już łatwiej będzie zachęcić innych.
No nie będę miał polskiej, bo nie będę jej kupował.
Aha. No. Może u kogoś zagrasz w polską edycję i
zagraj u kolegi.
Się nauczysz. Bez czytania. I mamy następną zapowiedź gry, która się pojawi już niedługo. Znaczy ja nie pamiętam, czy tam padła data, ale to...
Też w czerwcu. Wszystko w czerwcu, bo to na wakacje, bo tyle może.
Też, wiesz, Dzień Dziecka, więc zawsze można tam jakoś się podłączyć.
No, ale to jak w czerwcu, to będzie to już za późno na Dzień Dziecka.
Ale o czym mówimy? Mówimy o Resistance, agenci Molocha, tak?
Tak, tak.
To jest gra, która w sumie na ostatnim pionku była dosyć duża, dużo rozgrywana.
To przez Jacka wszystko, Jacek
tak,
przyniósł.
Tak. I Jacku, powiesz chwilę o tej grze? Kilka słów?
Jasne. To jest gra, w której taka gra, wszyscy wiedzą, jak się gra w mafię i do tej mafii to jest, ta gra jest porównywana, chociaż moim zdaniem niezbyt słusznie. Z mafią ma tyle wspólnego, że wśród graczy są role wydzielone. Większość graczy ma dobrą rolę do spełnienia, dąży do zwycięstwa, a wśród nich są wmieszani tacy szpiedzy, którzy próbują to zwycięstwo storpedować i spowodować, że gra zostanie przegrana. Zwycięstwo polega na tym, że gracze wspólnie wszyscy wybierają takie zespoły, które muszą iść wypełnić jakąś misję. Tych misji jest pięć rund. No i w takim zespole musi być, wszyscy muszą dążyć do wygrania tej misji, nie mogą próbować jej sabotować, żeby misja była wygrana. No i tak mamy takich pięć misji, w których zespoły dwu-, trzyosobowe spośród wszystkich graczy wybrane wspólnie w sumie przez konsensus, chociaż no tam już nie będę wchodził w szczegóły, ale to tam jest głosowanie nad tymi zespołami. Idą na tą misję, no i w tajemnicy przed innymi graczami kładam karty, tam wspieram tą misję albo ją sabotuję. Jeżeli wszyscy ją wspierają, to misja jest wygrana. Jeżeli chociaż jeden gracz się znajdzie, który ją sabotuje, to misja jest przegrana. No i chodzi o to, żeby dobrzy gracze wygrali przynajmniej trzy misje, to wtedy wygrają grę, a jeżeli przynajmniej trzy misje zostaną storpedowane, to grę wygrywają zdrajcy. No i tak, i to jest z grubsza ta mechanika, natomiast ta mechanika rodzi atmosferę taką podejrzeń, oskarżeń, tak jak w mafii trochę, aczkolwiek w mafii te podejrzenia są tylko na podstawie jakichś wyrazu twarzy, niepewnego głosu, takich rzeczy, a w Resistance są jakieś logiczne podstawy, na których można wnioskować, kto prawdopodobnie jest zły, czemu tak uważamy, że jest zły, jaki powinien iść team na następną misję, żebyśmy mogli wygrać, albo żebyśmy mieli pewność, że wygramy. No jest to jakieś tak fajniej trochę zrobione. Mhm. Nie jest takie przypadkowe.
Jeszcze są dwie naprawdę fajne sprawy tutaj związane właśnie z polskim wydaniem, że Porta sprytnie to zrobił, bo włożył całą grę w otoczkę Neuroshimy, tak? Całego świata Neuroshima, więc...
No ja muszę powiedzieć, że ja podziwiam, że tak mi się udało to załatwić, tak?
Tak,
biorą
tak.
Licencję na grę, ale wsadzają ją w swój świat, to jakieś tak fajnie im się udało.
Tak, i szczególnie jeszcze druga rzecz to jest to, że cena będzie, ta gra będzie prawie za pół darmo, tak 29 zł, a więc jest
to jest
to,
cena, to jest cena skandalicznie niska, z tym, że wydaje się, że będzie też trochę gorsze wydanie w związku z tym.
Znaczy ja grałem w nią, taką wersję już, taką będzie. Aha. I znaczy powiem tak, mi się ona lepiej podoba, bo to wszystko faktycznie jest, już nie ma tej planszy, nie ma pionków.
No tak myślałem właśnie.
Ale wszystko jest w formie kart i mi się wydaje, że one nawet lepiej to działa. To te misje są już, nie idziemy tym pionkiem, jest karta, że wyciągamy misję, a potem już, jak ona jest już skończona, to dajemy ją, odwracamy sobie ją.
Tak, no samo. Jasne, rozumiem.
I no, wszystko jest w formie kart, także faktycznie wkładamy ją do kieszeni i ją możemy sobie gdziekolwiek wynieść. Tam jest jeszcze taka jedna zmiana, mam nadzieję, że to mi ten Ignacy nie uskupi, jak powiem, że zdradzę to już teraz. Tu jest taki dodatkowy element włożony właśnie od portalu. To by się może przydać się na jakichś takich sesjach RPG-owych, bo tam są takie jakby takie krótkie informacje, które rozpoczynają jakby dyskusję. Na przykład tam, nie wiem, ja cię widziałem wczoraj, jak gdzieś wychodziłeś, tak? I na podstawie tego już możemy już prowadzić jakąś taką dyskusję na temat, kto jest zdrajcą, albo, nie wiem, mieliśmy paliwo, a nagle ono zginęło. I to wszystko jest takie w klimatach właśnie Neuroshimy wszystko zachowane.
Ale to jest tylko takie klimatyczne, tak?
Tak.
Fabułę.
Dokładnie, podtrzymujące. Tak, jeżeli na przykład my byśmy, grając tylko w tego prawdziwego Resistance, może spokojnie sobie grać bez tych takich zagajek, że tak to powiem brzydko, ale jak ktoś na przykład chciałby sobie prowadzić taką a la mini sesję RPG, no to może to wykorzystać.
No to bardzo fajnie to wszystko zrobili, tak dostosowali do swojego uniwersum, tak. I to jest naprawdę tutaj fajnie wypromowany
forma,
produkt.
Powiem ci, forma mnie bardzo zachwyciła, bo ja myślałem, że to tak się troszkę niekoniecznie sprawdzi, ale to zobaczyłem i to fajnie, wszystko fajnie wygląda i się sprawdza tak logistycznie, bo to łatwo można wsadzić i gdzieś zanieść. Mhm.
No to już w czerwcu kolejna produkcja, więc czerwiec będzie takim miesiącem z jednej strony fajnym dla graczy, tak, że będzie dużo produkcji nowych, ale z drugiej strony dla portfela to takim trochę gorszym. Chociaż akurat Resistance tutaj dla portfela nie jest zagrożeniem wielkim.
Ale to myślę, że to jest świetna taka gra właśnie wakacyjna, tak? Gdzieś wjechać na obóz albo coś, to Resistance brać i grać.
Tak.
Ty mnie tak trochę przekonałeś, żebym sobie kupił jeszcze również polską edycję chyba, żeby to szaleństwo za 29 zł się nie opanuje i kupię to.
I jeszcze mamy jednego takiego newsa, powiedzmy, z rynku, nie już nie polskiego, tylko takiego globalnego. Widać, że wydawca Seven Wonders już ostro promuje najnowszy dodatek do Seven Wonders, czyli Siedmiu Cudów, tak jak polska edycja nosi tytuł Siedem Cudów. Dodatek będzie nosił nazwę Leaders, tak, przywódcy, dowódcy i to będzie 40 kart, z tego co przejrzałem, 40 nowych kart, w tym chyba 36 kart to są właśnie ci tytułowi przywódcy i to są i one dostarczają jakichś tam nowych mechanizmów, że zagrywa się kartę na początku każdej epoki, tego kartę przywódcy i dostajemy jakieś bonusy związane z tym przywódcą. Mogą być bonusy takie na koniec gry, że on punktuje, takie jak misje często są w grach, tak, że mamy jakąś misję. Czyli dostajemy punkty za konkretne elementy naszej tej cywilizacji. Albo są takie rzeczy, które na bieżąco coś dają. Ten przywódca dodaje jakieś bonusy w trakcie całej gry, tak? No i na początku jest fajny mechanizm, że mamy cztery karty tych przywódców i sobie tak rozdajemy, jak zresztą podczas normalnej rozgrywki, tak? Że każdy w sumie będzie widział jakich przywódców, tak? Jacy przywódcy się tam kręcili. Więc można przewidywać pewne zachowanie graczy. No i na koniec zostaje nam właśnie czterech przywódców, na koniec setupu i w czasie gry trzech użyjemy, tak? Jednego nie użyjemy. No, ciekawie to wygląda, tak? Zobaczymy jeszcze. Jeszcze jestem ciekaw, jak to, czy Rebel też wyda od razu w miarę szybko, w miarę równo z premierą. Premiera ma być, z tego co widziałem, nie jestem pewien, czy to będzie się pokrywał z europejską premierą, ale w Stanach ma być wydana w lipcu tego roku, a więc jeszcze trochę czasu jest. Czyli przed Essen na pewno, tak? Czyli podejrzewam, bo widać, że tutaj Repos zrobił taką grę, którą będzie na pewno promował przez długi czas, tak? Ta gra jest świetnie się nadaje do wypuszczenia jakichś nowych dodatków. To chcieli swojego takiego Dominiona zrobić i na pewno na SN zrobią pewnie jakiś duży dodatek. Jest to dokładnie ten sam cykl, co w Dominionie, tak? Mały dodatek w połowie roku i na SN duży. Tak są.
Tam jeszcze oprócz liderów tam dojdzie jeszcze jeden cud, tak? Chyba, że
tak, jeden cud i cztery te gildie, tak, jeszcze będą. Czy tam cechy. Nie wiem, jak w polskiej wersji to jest. Dobrze, to tyle mamy z jakichś newsów, które chcieliśmy omówić. I przejdziemy teraz do takiej troszkę dłuższej recenzji kilku tytułów. I przygotowaliśmy dzisiaj pierwszą grę, to jest Letters from Whitechapel. autora Gabriela Mari i, o Jezu, jakie imię i nazwisko, Gianluca Santopietro.
Santopełek.
Liczba graczy jest od 2 do 6 i no, pudełko mówi, że przeciętna rozgrywka będzie trwała 60 minut, ale po mojej przygodzie z tą grą to trochę, no, może doświadczonym graczom to uda się tak zejść.
Dwie osoby doświadczonym graczom na pewno by się udało.
Tak, ale jednak to jest dłuższa gra na pewno. No i Jacku, byś powiedział trochę o Letters from Whitechapel.
Whitechapel to dzielnica Londynu, w której grasował Kuba Rozpruwacz i o tym właśnie jest ta gra. Jeden z graczy się wciela właśnie w mordercę i ma za zadanie zabić 5 kobiet, które spacerują beztrosko po tej mrocznej dzielnicy. Właściwie to one tam nie tyle beztrosko, co w celach zarobkowych spacerują, a pozostali gracze wcielają się w policjantów. No, raczej nie. Wcielają się w policjantów i muszą drania przyłapać. No i tak, i rozgrywka toczy się przez 4 rundy. W jednej z rund Kuba musi się popisać podwójną zbrodnią, czyli musi zabić 2 kobiety. No i po kolei najpierw na planszy Kuba rozstawia na planszy miejsca, w których mogą się pojawić kobiety, na które będzie polował. Potem widząc to, gracze, policjanci rozstawiają swoje patrole, też nie do końca zdradzając Kubie, gdzie naprawdę one będą. Mają tam takie fałszywki do blefowania. No a potem się pojawiają te kobiety w tych miejscach, w których rzeczywiście miały być. Już fałszywki są odkrywane i wiadomo, gdzie naprawdę te kobiety stoją i zaczynają sobie spacerować. No a Kuba się czai, tak? Czeka aż na właściwy moment do zabicia, po drodze przyglądając się policyjnym patrolom i wykrywając być może, które z nich są fałszywe, a które z nich są prawdziwe, aż w końcu decyduje się jedną albo w jednej z rund dwie z tych kobiet zamordować. No i wtedy jest alarm policyjny i policjanci rozpoczynają obławę, ujawniając swoje prawdziwe pozycje, pokazując, które patrole były fałszywe, a które są prawdziwe, i zaczynają polować na Kubę. No i Kuba teraz oczywiście w ukryciu przed policjantami wykonuje swoje ruchy, a policjanci chodzą na oślep dosyć i badają pola, przy których akurat stoją, czy tam są jakieś ślady Kuby, czy on tam był w tej rundzie, czy nie był. Ewentualnie mogą spróbować go zaaresztować, jeżeli mają dużą pewność, że właśnie on się gdzieś kręci tutaj w pobliżu. No i to wszystko wygląda tak, brzmi dosyć standardowo. I teraz gdzie jest, czemu ta gra jest taka głośna i czemu się wszyscy nią zachwycają? Tajemnice są dwie tak naprawdę tego fenomenu, moim zdaniem. Po pierwsze, Kuba na początku gry wybiera jedno miejsce na planszy, w którym jest jego nora, jego kryjówka, do której musi co rundę wrócić. I wiadomo, że co rundę on musi wrócić do tego samego miejsca, żeby zakończyć tę noc i przeżyć ją, de facto, nie dać się złapać. W związku z czym policjanci z rundy na rundę coraz lepiej wiedzą, gdzie go szukać, gdzie się na niego zasadzić, gdzie on będzie szedł. Nie wiedzą, jaką drogą, ale pod koniec już wiedzą dosyć dokładnie, gdzie jest ta kryjówka i dosyć dokładnie i bardzo dokładnie wiedzą, gdzie popełniono morderstwo. Także wiedzą znają dwa końcowe punkty i pod tym kątem mogą budować swoją obławę. I to jest pierwsza fajna rzecz, która odróżnia tę grę od innych gier o podobnej mechanice, powiedzmy. A druga tajemnica tkwi w konstrukcji samej planszy. Tak naprawdę Kuba porusza się po innych polach na planszy niż policjanci. Policjanci chodzą od skrzyżowania do skrzyżowania, a rozpruwacz chodzi od uliczki do uliczki de facto. Także nigdy nie mogą być na tych samych, niedozwolone jest postawienie na tym samym polu policjanta i Kuby rozpruwacza, bo po prostu oni chodzą po innego typu polach. W związku z czym, jak gdyby policjant, który stoi w danym miejscu, ma kontakt z kilkoma polami, na których może być Kuba i może te kilka pól naraz zbadać. No i też konstrukcja tej planszy jest taka, że jest bardzo dużo takich niewidocznych na pierwszy rzut oka skrótów, jakby to nazwać, takich ścieżek, po których Kuba może nagle nabrać przyspieszenia, albo policjanci mogą nagle nabrać przyspieszenia. Te pościgi są bardzo emocjonujące, bo nie widać na pierwszy rzut oka, którędy Kuba tak naprawdę mógł pójść, ani jakie ścieżki mogą znaleźć policjanci, żeby go osadzić. I to tworzy w tej grze te emocje, które tam są.
No i trzeba jeszcze dodać na pewno, że pomimo, że na pierwszy rzut oka wydaje się taka gra, no jest ten klimat, ale to wszystko jest tutaj... plansza, no okej, okay, wszystko jest w miarę ładne, ale tu nie ma takiego przepychu, nie wiem, ala amerykańskie produkcje, tak? To nie jest Fury of Dracula, tak?
Czyli akurat ta plansza, taką prostotą jest bardzo fajna.
Tak, ale właśnie z drugiej strony ona naśladuje to słynne, co wszyscy znają z filmów, najczęściej kryminalnych, jakichś sensacyjnych, czyli jak policjanci rozkładają, mają gdzieś na ścianie, tam na posterunku wielką mapę seryjnego mordercy i mają na przykład ślady, tak? Gdzie on się pojawił, gdzie zabił, tak? Po pierwsze, gdzie grasował, a po drugie na przykład często ślady, nie wiem, gdzie się poruszał i to faktycznie tak wygląda. Tak jak się gra, to widać
taką tego... mapę, na której są zaznaczone miejsca morderstw, ścieżka, tak. którą Kuba idzie i z tego trzeba wydedukować, gdzie on tak naprawdę idzie. To jest rzeczywiście bardzo fajne. Tak. Takie nawiązanie do tego, co znamy z kryminałów, tak? Z
tak, i bez potrzeby jakiś, nie wiem, super rysownika, który by tam, nie wiem, narysował jakieś fantastyczne rysunki. Zupełnie bez takiej potrzeby. Tu jest jeszcze, wiadomo, bo gra jest od 2 do 6 graczy i tu wiele osób na pewno interesuje ta... bo wiadomo, że wiele osób się zawsze najczęściej dobrze gra, ale 2 osoby? Czy ta gra działa na 2 osoby?
Ja grałem 2 osoby, muszę powiedzieć, że gra się świetnie. Po prostu rewelacja. To w 2 osoby, kiedy nie ma tej dyskusji między policjantami, jest właśnie taki mózg kontra mózg i naprawdę bardzo fajnie to działa, moim zdaniem.
A powiedz mi, a jak jest z wygrywaniem? Kto częściej wygrywa? Czy w ogóle jest taka zależność? Lepiej,
nie mam pojęcia. Grałem 2 razy do tej pory. Raz jak u Kuba, a raz właśnie w 2 osoby jako policja. Także jaki? Trudno mi powiedzieć. Aha. No jako policja to akurat była taka partyjka, w której Kuba został zaaresztowany w pierwszej rundzie. Taka dosyć nieudana dla Kuby. Udało mi się tak go tam osaczyć, że w pierwszej rundzie już nie tylko wykryłem, gdzie on biega, ale po prostu złapałem drania.
I zepsułeś grę.
No ale to nie jest reprezentatywna partia, tak?
Bo ale Kuba nie, wydaje zrobił... się tak statystycznie.
To nie jest tak, że on nie ma szans, bynajmniej, tak?
Tak, nie widać zupełnie tego, co... No był trochę problem na początku w Mr. Jacku, tak? W tym mniejszym kubie, można powiedzieć, gdzie tam przez długi czas jednak jedna strona częściej wygrywała. Ja tu nie widzę takiego zagrożenia tak naprawdę. Tutaj obie strony mają
tyle
szanse.
Tyle możliwości, tak. Że tak.
Kuba może naprawdę na dużo sposobów, bo ma dużo takich jakby pomocy, tak? Może w pewnym momencie użyć karety, żeby trochę uciec dalej niż normalnie się porusza. Drugi był taki przez budynki, tak? Mógł przechodzić, to był ten drugi żeton.
Podwórkami mógł tam, tak, nie po tak. ulicach, tylko na jakieś tymi skrótami podwórkowymi, znając dobrze dzielnicę, mógł sobie pozwolić na takie ruchy.
Tak, z drugiej strony policjantów jest dużo, mogą osaczać, tak? Mogą zamykać pewne rejony, jak wiedzą, że...
Jedną i drugą stroną trzeba wiedzieć, tak. jak grać, trzeba się tego nauczyć, trzeba wypracować sobie sposób grania, tak? I jedna i druga strona tak naprawdę próbuje nie tyle zgadnąć, co zrobi ta druga strona, co zrobi przeciwnik, co właśnie przechytrzyć przeciwnika. To jest właśnie, wydaje się, że tu chodzi o zgadywankę, ale tu chodzi tak naprawdę o spryt i przechytrzenie przeciwnika, tak? Tak jest moje zdanie.
Mhm. Bo to się kojarzy się z tym, z Draculą i to faktycznie jest lepsze niż Dracula? Czy to inne gry zupełnie?
Ja nie powiem, że ja lubię też Dracula, tak? Z tym, że takiego bezpośredniego porównania nie mam, bo w Dracula grałem dawno i raz w sumie tylko i nie potrafię ocenić, ale no nie wiem. No,
znaczy, wydaje mi się,
że... mi się podoba to, co napisał tam na którymś na forum czy na stronie naszej Bazik, tak? Że to są po prostu inne gry zupełnie, że Dracula to jest taki Ameritrash, gdzie się rzuca kostkami, gdzie jest tam te figurki, a Whitechapel to jest taka gra eurogra, tak? Bardziej, gdzie jest rzetelna mechanika i zwięzła i klimat się buduje przez myślenie, a nie przez takie tam jakieś kolorowe karty czy figurki.
Znaczy na pewno się wyróżniają te obie gry, tak? Można mieć spokojnie 2 pozycje i nie będzie się czuło jakichś takich strasznych
tak,
podobnych.
Tak, nie ma żadnego problemu, żeby mieć obydwie gry. To nie jest tak, że jak ktoś ma Draculę, to już właściwie nie ma co kupować.
No i tu jest na pewno gratulacje tutaj do twórców, no bo naprawdę ciężko wyjść z takiego schematu i zrobić coś nowego, no bo to jest jednak trochę taki, wydaje się, ograniczony,
wydawało się,
ograniczone
że ten,
możliwości.
Ten sposób grania już jest wymyślony, tak, tak? Że już wiadomo, jak się robi takie gry i trzeba je robić właśnie tak. A tutaj rzeczywiście znaleźli ten twist, który powoduje, że gra jest podobna niby formalnie do Scotland Yardu czy do Drakuli, a jednak zupełnie inna.
No i chyba jedyna, powiedzmy, nawet nie wiem, czy to jest wada, ale to jest po prostu cecha tego typu gier, że jednak jeżeli mamy tą grupę grającą właśnie policjantów, detektywów w kooperacji, no i zawsze będzie taka sytuacja, że kogoś zakrzyczą, tak, inni gracze, tak, albo będą mu odbierać tą przyjemność zabawy, bo będą, no nie wiem, sterowali jego ruchami. No i jeżeli ludzie nie lubią gier kooperacyjnych, to boję się, że tutaj przy tej dużej, większej ilości graczy, no to będzie ten sam problem. No.
Tu jest tak, że jest nominowany ten kierownik policjantów i to on ma decydujący głos i co runda jest z nim inny policjant, być może ten sam gracz, bo tutaj warto powiedzieć, że jest 5 policjantów w grze i zawsze wszystkich 5 graje. Jeżeli jest mniej graczy, to niektórzy po prostu będą mieli dwóch policjantów pod sobą. No i co rundę inny z tych policjantów jak gdyby jest tym, który rządzi tą grupą policjantów i ma decydujący głos, więc nawet jeżeli się znajdzie jakiś gracz, który będzie tam dominował i podpowiadał strategię wszystkim i decydował o tym, to de facto nie zawsze będzie miał prawo do takiej roli, tak? No to jest też kwestia, czy gracze chcą egzekwować to prawo, czy nie, no ale to...
No ale jest nawet taki system obronny, no to jest...
Jest, wymyślili coś starali się znaleźć, co temu przeszkodzi, tak? W tej grze widać, że też myśleli o tym, mieli takie zmartwienie, że gra może być dominowana przez jednego nadaktywnego gracza.
No dobrze, no to taka ocena podsumowująca. Zagrać u kolegi, kupić, nie kupić. Jacku.
No ja kupić, moja rekomendacja kupić, zdecydowanie. Mhm.
No moja jest zagrać u kolegi, tak? No bo to musimy mieć ekipę, tak? Na pewno, bo chociaż tu jest ta szansa, że mamy, Jacek twierdzi, że są bardzo też ciekawe partie dwuosobowe, a no partnera jest o wiele łatwiej znaleźć niż większą taką liczną grupę.
Czyli no nie, sobie... znaczy nie, bo większą grupą jest policjanci, są Kuba zawsze jeden jest, tak? Dobrze.
Tak. Policjantów jest tam 6 chyba, tak?
5, tak?
Ja 5 czy 6. Już nie pamiętam. No ale ja bym jednak zagrać u kolegi, tak? Żeby sprawdzić się, upewnić, że to jest produkcja, która tam spełnia nasze oczekiwania i po prostu będzie nam pasowała, tak? Będziemy mieli taką ekipę, lubimy taki typ mechaniki. No, ale wydaje mi się, że...
Może być pewien problem z tym, że każdy będzie chciał grać Kubą, ale to chyba jakoś da się rozwiązać.
Na pewno każdy by chciał spróbować, tak? Każdy by chciał spróbować jeszcze raz zagrać Kubą, ale w policjantami też się fajnie gra. Naprawdę, jest ten pościg, jest emocjonujący. No, to muszę przyznać. Dobrze, drugą grę, jaką przygotowaliśmy, chcieliśmy omówić, to też jest nowa produkcja, Kubix, tak? Adama Kałuży. Gra, która się pojawiła w ostatnim tygodniu, tak?
Znaczy teraz pojawiła się w Empiku, można było kupić, to była jakaś taka przesprzedaż, a teraz będzie już oficjalnie dostępna we wszystkich sklepach.
Tak, już widziałem, że w sklepach już tam
zapowiedzi są, tak? Można te...
Tak.
No cóż, i ta gra, ja mogę powiedzieć kilka słów, tak, tej gry. W sumie to jest, ta gra już ma 5 lat, tak? Ona się zrodziła się z tego, co czytałem w głowie Adama już 5 lat temu, przeleżała, w początku miała wydana przez Port, ale w końcu została wydana przez Granę. To jest tutaj... W tej grze nie tylko 3D wkracza do kin, ale również do gier. To jest pierwsza gra, która ma na pudełku duży napis 3D, ponieważ jest to gra taka przestrzenna, ale to jest gra logiczna. O co chodzi? Mamy pudełko, w tym pudełku mamy 75 klocków w 5 kolorach, z których składamy na początku taki duży sześcian. To jest nasz magazyn, z którego będziemy brać klocuszki. Każdy z graczy dostaje takie plansze, na którym jest podzielone jest na przykład w jednym miejscu, jednym są, jest taki nasz mini magazyn, potem jest taki obszar, w którym układamy nasze klocki, które będziemy brać, oraz taka ściągawka z punktacji, tak? Jakie trzeba układać układy, żeby dostać ile punktów. No i nasza tura polega na tym, że możemy wziąć sobie jeden klocek z magazynu i położyć go, i tu jest właśnie taki jest mały zmiana, że nie tylko u siebie, ale również możemy go położyć u przeciwnika i ułożyć zestaw zarówno u siebie, jak i u przeciwnika i zapunktujemy w obu sytuacjach. Także bierzemy, albo klocek bierzemy z magazynu, kładziemy do siebie lub do przeciwnika lub naszego magazynu, albo bierzemy jeden lub kilka klocków z naszego magazynu lub i kładziemy u siebie lub u przeciwnika. I to jest cały o co chodzi w grze, jak się gra i o co chodzi w grze. I, a chodzi o, a na końcu wygra ten, który zdobędzie jak najwięcej punktów, które możemy zdobyć poprzez właśnie układanie specjalnych układów, które są widoczne na planszy graczy. I na te klocki trzeba patrzeć tak z góry, ponieważ możemy ułożyć do 3 poziomów klocków i dlatego niekoniecznie wszystkie klocki muszą być jednego koloru, muszą być w tym samym poziomie, żeby udało się ułożyć nam dany układ.
I to jest jeden z takich ciekawszych twistów tej gry, dlatego że właśnie można mieć, te figury nie są płaskie, tak? Mogą być właśnie takie przestrzenne, a tym samym dzięki temu można zauważyć jakiś układ, którego przeciwnik nie zauważy, tak? I szybko dodać i zdobyć punkty. Tu jeszcze warto powiedzieć, że te punkty, co zdobywamy, to wiadomo, u siebie mamy tam więcej punktów, ale się z nikim nie dzielimy, tak? A jak budujemy u kogoś innego, no to ten właściciel tej planszy dostanie tam mniej punktów, ale dostanie, tak?
Tak, dostanie.
Tam trzeba dobrze tym zarządzać.
Znaczy też to z tym układaniem u kogoś, to jest fajne, że teoretycznie nie możemy w ogóle u siebie nic nie układać, tak? A powiedzmy, że możemy wygrać, tak? Bo układając u innych graczy, raz, że możemy komuś coś zabrudzić, tak? To jest raz, że on coś nie ułoży, ale również możemy zdobywać tam punkty i niekoniecznie na swojej planszy. Więc to jest fajne.
Tak, tam jest jeszcze ten tryb dwuosobowy, bo gra jest w ogóle od 2 do 5 graczy i w trybie dwuosobowym gra się
z dziadkiem,
z takim po prostu trzecim graczem, znaczy tak naprawdę planszą tylko, tam tak. Nie ma żadnego gracza, on nic nie robi, tylko można budować u niego. Mhm. No. Tylko tam jest taki myk, że wtedy jak zbudujemy u tego wirtualnego gracza, to przeciwnik też dostaje punkty, tak? Jest tylko taka zasada. Moim zdaniem tylko taka jedna z trochę denerwujących rzeczy to jest jednak ten setup, tak? To przygotowanie do gry, dlatego że najpierw trzeba zbudować tą konstrukcję tak zwanego, nie wiem, to jest puli jakiejś takiej ogólnej.
Magazyn.
No i tych klocków jest dosyć dużo, one w pewnym momencie zaczynają się trochę rozsypywać, łatwo popsuć tą konstrukcję.
Tam by się przydała taka tekturka, jak jest więcej, prawda? Tam może tak
dokładnie
było.
Tak. I to jest trochę takie denerwujące. To układasz tam przez dobre kilka minut.
Ja też, tak mi się wydaje, ja tylko grałem raz, nie wiem, ty grałeś więcej razy. I czy powiedzmy, czy ja dobrze, nam się wydawało, że ten taki początkowy układ klocków, także te takie długie klocuszki są na samej górze, na samym dole, czy to nie jest dobre, czy to jest dobre dla gry? Bo nam się potem ciężko było układać takie fajne układy, kiedy na samym końcu były tylko te największe klocki.
Znaczy, z tego co właśnie, jak grałem z tą zasadą właśnie, że te najdłuższe klocki są na dole, to wychodziło też często, że niewiele z nich później było używanych, tak? Bo gra się kończyła. Wzięło się tam na przykład 3 maksymalnie, a już, bo już wszyscy pobudowali sobie prawie 3 poziomowe konstrukcje, już koniec gry zbliżał tak naprawdę. Zgadzam się, że... Ale to tak naprawdę każdy może, to jest tylko
sugestia. Dlatego właśnie lepiej chyba od razu mieszać to tak, żeby to było klocki różnie leżały, tak?
Aha, i jeżeli chodzi o... Gra ma naprawdę dużą interakcję, tak? Tu trzeba
to strasznie tak negatywną interakcję.
Tak, tu jest właśnie... Moim zdaniem prawie przez... Szczególnie na początku gry jest prawie wszyscy psują sobie, tak? Nie budują i nie robią tych konstrukcji, tylko starają się popsuć komuś innemu jego tam przygotowywaną konstrukcję. I dopiero jak już zaczyna zwiększać się liczba tych poziomów, tak? Jest już na przykład jeden zapełniony, drugi się buduje, to gracze zaczynają coś kontrolować więcej, tak? Mogą przechytrzyć przeciwnika, bo przeciwnik już nie jest w stanie albo nie zauważy już tych takich bardziej skomplikowanych rzutów, tak?
Znaczy, ja pamiętam, jak grałem tylko tak z graczami, którzy już grali, to prawda, więc jak zaczęliśmy grać i to, a oni pierwsze co było, to postawili klocek u mnie, tak? Ja już taką miałem konsternację, o kurczę, ja tu chciałem sobie fajnie pobudować, a tu już nie mam co budować. Ale to jest bardzo fajne, bo wtedy właśnie trzeba, nie można się skupiać tylko na swojej planszy, ale również trzeba na innych przeciwników, bo faktycznie, jak siedzimy, inaczej to widzimy. Nie, ta interakcja to chyba jest, cały sedno tej gry, prawda? Bo to samo układanie klocków to był jakiś taki pasjans między nami, ale to ta interakcja między graczami polepsza tę grę. Taki gry logicznie staje się taką bardziej taką grę, taką, nie wiem, jakieś współzawodnictwo logiczne. No.
Jedna ważna jeszcze też cecha tej gry, którą zauważyłem, bo tam bodajże z 6-7 partii rozegrałem, to jest to, że faktycznie gracze się uczą, tak? Jeżeli grają z gry na grę, to wymyślają nowe układy, nowe są w stanie przewidzieć pewne sytuacje, widać, że się uczą dużo w tej grze, że grają coraz lepiej, tak gra, rozwija gracza, nie ma tak, że zagrasz tam, nie wiem, pierwsze dwie gry i wszystko wiesz o tej grze, już koniec, nie, musisz zagrać trochę więcej, że odkrywasz właśnie nowe mechanizmy jakieś i gracze bardziej doświadczeni po prostu fajniej, ciekawiej grają.
Znaczy, jak nie jestem fanem gier logicznych, to postanowiłem sobie teraz kupić sobie tą gierkę i zagrałem, naprawdę chcę zagrać sobie jeszcze raz. No tylko to samo wydanie, tylko tego nie powiedzieliśmy, jest świetne wydanie, właśnie. To jest te klocki, aż chce się dotykać. Może troszkę fajnie były, troszkę były bardziej takie chropowate, ale mimo to są fajne.
Znaczy jest jeden problem, tak, z wydaniem, bo...
Tak, to właśnie chcę powiedzieć, właśnie, no, że jest pięć takich tych plansz graczy, każdy mają dwie strony różne, jest szara z innymi układami i niebieska z innymi układami. No niestety na tej pierwszej partii gier po stronie granatowej wkradł się błąd drukarski i tylko czerwona i żółta jest dobrze wydrukowana, pozostałe są z błędem. Taka inwersja jest chyba?
Tak, taki negatyw. Mhm. Ale
to wymiana będzie, tak?
Tak, tylko to jest jednak, no powiedzmy, przykra sprawa, dlatego że to jest dosyć uciążliwe. Znaczy, teoretycznie się nie da grać, tak? Już jest...
Autor Adam mówi, że i tak fajnie, jest dobrze, bo szara strona na pewno jest lepsza, lepiej się na niej gra.
Ale no więc... tak, ale po to są wymyślone dwie strony, żeby po prostu była większa różnorodność, tak? Żebyś kolejne rozgrywki grał z innymi układami. I no to jest bolesne, tak? Bo jednak tutaj Granna jest taką jakością, tak? To jest duże wydawnictwo o, powiedzmy, wysokiej marce, wysokim standardzie i to takie potknięcie jest trochę denerwujące, to muszę przyznać.
Tylko taka uwaga o tym, że ta szara lepsza dla tych, co kupili teraz grę i się boją, że nie mogą grać, prawda? Spokojnie można grać, no a te dobre plansze będą wysłane przez Granę.
Tak, i zresztą ten nakład, który się pojawi chyba już w sklepach tych wszystkich, już nie w Empiku, tylko to już podobno ma...
Poprawiony
ma być i ten, no bo to jest bardzo ważne. To nie jest taka zmiana, że można przymknąć oko, bo to jest po prostu psuje.
Tak, na pewno musi być poprawiony, ale mówię, teraz i tak można grać. Mhm. Na pewno się można sobie to...
Dobrze, to kupić, nie kupić, zagrać u kolegi, Tycjan?
No powiem tak, no ja nie jestem fanem gier logicznych, no ale kupiłem sobie, więc mi się wydaje, że kupić.
No ja zagrać u kolegi tutaj zdecydowanie, bo na przykład mnie i mojej żonie się podobała gra, tak, ale już grałem z ludźmi, którzy nie preferują gier logicznych, pomimo że tutaj jest jednak duża właśnie możliwość rywalizacji i interakcji, to i tak to ich nie przekonało, tak? Powiedzieli, że nie lubią takich gier i koniec, tak? Zagrali tam niecałą nawet rozgrywkę, bo im się znudziło.
Ale bo nie lubią logicznych, czy nie lubią interakcji? Jak to?
Powiedzieli, że nie lubią takich gier, tak? I co to teraz znaczy? No pewnie logicznych, z klockami, nie wiem.
Ja się no, tak mile zaskoczyłem, więc... A mówię, nie jestem fanem gier logicznych, więc no... Ale to faktycznie, jeśli taka opcja jest, to zagrać u kolegi. No ja mówię kupić.
I przygotowaliśmy jeszcze jedną grę, Władca Pierścieni LCG. To też jest gra wydana niedawno przez Galaktę. Też chyba tydzień temu była premiera.
Też to jest taka premiera
światowa,
tak.
To jest właśnie bardzo fajne, tu warto dodać,
chyba
że...
Chyba taka pierwsza gra, która tak została wydana, no?
Przez Galaktę.
Tak. Tak mi się wydaje.
Już dużo gier wydali, teraz nie chcę skłamać.
Chyba, że Warhammer by tak był. Ale w każdym razie ta była...
Nie, Warhammer na pewno nie.
To światowa była.
Tak, a tutaj równo ze światową, więc super sprawa. Widać, że ten nasz rynek jednak rozwija się i można nawet doprowadzić do takich fajnych, zsynchronizowanych przedsięwzięć. Dobrze, ale co o samej grze? Władca Pierścieni LCG jest tutaj ciekawą grą kooperacyjną, tak? Że można przy użyciu jednego pudełka zagrać albo samemu solo, albo w dwoma graczami i walczyć, wykonywać jakieś tam scenariusze, które są przygotowane. Trzy scenariusze są w podstawowym pudełku. No i gra polega właśnie na tym, że jest związana z klimatem Władcy Pierścieni, tak? Jesteśmy, kierujemy bohaterami z książki i musimy pokonywać potwory, które się pojawiają na naszej drodze. Musimy jakby dokonywać podróży do różnych obszarów i je jakby zwiedzać, można powiedzieć, zaliczać. A wszystko to po to, żeby ten główny scenariusz zdobywać punkty postępu i dochodzić jakby do końca tego scenariusza, tak? I wygrać grę. Z Władcą Pierścieni moim zdaniem tylko jest taki problem, że o ile okej, tam wydaje się, że tam ta mechanika działa, ona jest bardzo podobna do klasycznych gier LCG i w ogóle klasycznych gier kolekcjonerskich, tak? Taka typowa mechanika jest. Zagrywania kart, zarządzania zasobami, trochę przypomina tutaj lekko Warhammera Inwazję. Natomiast problemem z nią jest to niezwykle wysoki poziom trudności w tej grze. I jest potwornie ciężko wygrać przy użyciu tych gotowych, dostarczonych talii. I jest głównie przez to ciężko wygrać, że gra jest po prostu strasznie losowa. Że możemy dosyć raz przejść scenariusz, co się rzadko zdarza właśnie, przejść zupełnie spokojnie, bez żadnych problemów, bo akurat nie wyjdzie nam jakiś poważny przeciwnik, poważny potwór, a bardzo często mamy tak, że po prostu od razu wychodzi na samym początku jakiś wielki, najgroźniejszy przeciwnik, który po prostu już tak rozwala rozgrywkę, że już nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Pomimo, że gra ma pole do decyzji, tak jest, te karty mają dużą różnorodność, musimy mieć plan, jak zarządzać zasobami swoimi, bo te zasoby pozwalają aktywować karty, wystawiać je, a więc jest duża możliwość decyzji, ale największy problem tej gry jest taki, że pomimo tego, że masz decyzję, to i tak nie wygrasz za żadne skarby, bo taki jest układ kart wyszedł. I to jest moim zdaniem największy błąd tej gry, bo sama gra jest dosyć fajna i trochę się tak zmartwiłem tym, że tak wyszło. Wy mieliście może? Nie mieliście styczności, tak?
Nie. A powiedz mi, a jak to jest z tłumaczeniem kart? Czy tak wszystkie są tak świetnie, jak te, z których się śmialiśmy?
Wiesz co, ale powiem ci, to jest też taki... My się śmieliśmy z tych nazw i faktycznie, jak się powtarza tam wyczerp kogoś, tak?
Wyczerp jest hardcore.
Tak, ale wiesz co, tak naprawdę jak grasz, to nie zwracasz na to uwagi, tak? Bo wtedy ten wyczerp to ci się przemienia... Wie, że to jest jakieś tam słowo kluczowe, tak, związane z konkretną decyzją, znaczy konkretną elementem mechaniki, tak, i w ogóle nie zwracasz na to uwagi, tak. Nie stwierdziłem, żeby mi to strasznie przeszkadzały te tłumaczenia.
A tak. Powiedz mi, czy na przykład jak już trzeba kodazu kupić, to wiadomo, że trzeba kupić dodatki, czy... Bo z tego, co mówisz, to ciężko się gra, tak? Czy to jest tak, wina tego, że szykujemy się na wydanie nowych pieniędzy?
Pierwsza rzecz to jest taka, że musimy spędzić przy tej grze więcej czasu, bo trzeba od razu... Bo są gotowe 4 talie, tak? One są związane tam z pewną cechą tam bohaterów, tam taktyka, duch i tam przywództwo. Jest tam kilka takich talii, 4 talie. I generalnie jak człowiek otwiera pudełko, to chce po prostu, bierze tą talię i chce zagrać. Tak zresztą gra proponuje, żeby sobie zagrać najpierw gotową talią, taki wprowadzający scenariusz. Po czym dostajesz od razu od gry pięścią w nos, że masz szans, tak? I tak. Wiem, że ludzie tam, zresztą na forach to można poczytać, zresztą ja też próbowałem, można sobie złożyć z tych talii, lepszą talię, tak? Wiadomo, z tych gotowych, ale to już poświęcasz czas, tak? A masz 3 scenariusze, które w instrukcji mówią, że te scenariusze są ułożone poziomem trudności. I bierzesz najprostszy scenariusz i on jest masakrycznie ciężki. Wymaga od ciebie zbudowania talii, a to często nie wystarcza, tak? A więc jest to troszeczkę... No niestety jest trochę takie oszustwo, że jednak gra jest widocznie przygotowana na te takie dodatki, które dadzą bardzo mocne karty, tak? Tobie.
Czyli to nie jest to z Warhammer Invasion,
nie,
tak?
Nie, właśnie nie, zdecydowanie nie. Moim zdaniem popsuli trochę. To jest ten taki LCG właśnie marketingowy w tym przypadku wyszedł, że wiadomo, jak
ludzie mówią... Władca Pierścieni ludzie kupią, tak?
Znaczy nie, chodzi mi bardziej, że wiadomo, LCG, dużo przeciwników tej formy, tak, tej formy gry, mówiło, że to jest tylko po to, żeby ukryć tak naprawdę grę kolekcjonerską. Jeszcze raz sprzedać gry kolekcjonerskie, tak? Gry kolekcjonerskie przestały być modne, tak? Z powodu tego, że ludzie wiedzą, że to jest wydawanie pieniędzy, bardzo duże budowanie talii, marnowanie jednak czasu, żeby zbudować jakąś porządną talię. I jak się pojawiło LCG, to tak wielu zarzucało, tak? Warhammerowi na przykład. Tylko w przypadku właśnie Warhammera udało się zrobić te LCG, że to nie był tylko marketingowy takie marketingowe hasło, ale rzeczywiście udało się stworzyć grę, gdzie grasz, masz jedno pudełko, jest fajna rozgrywka, zupełnie ci wystarcza i nie musisz się bawić w dodatki. A kto chce, to sobie kupuje dodatki i też się dobrze bawi. A więc to się udało na pewno, bo ja w Warhammera grałem z 10 partii, tylko zawsze przy jednym pudełku i tam dobrze tylko zbadałem dwie talie, tak, z czterech. A więc cały czas jeszcze mam możliwość sobie
zabawy.
Tak? Więc to jest super sprawa. A jeszcze jak będę kiedyś chciał, to może sobie jeden na przykład dodatek kupię, tak? Więc super. A tutaj niestety jest ten marketingowy, nie jest taki rzeczywisty LCG. Ten jedno pudełko widać, że raczej nie wystarczy. Ale to też zależy od ludzi, wiadomo. No, na forum też poczytałem, że wielu osobom sprawia to właśnie przyjemność, że mogą na przykład poświęcić te dwie godziny na całą grę, gdzie godzinę im zajmie budowanie talii, tak? I sobie tam tuningować ją, tak? Jakoś tam dostrajać, albo wzmacnia ich to, tak? Że dostają, przegrywają i później po prostu jest satysfakcja, że po tych pięciu przegranych wreszcie wygrali, no. To też wiadomo, no to jest... To zależy od gracza, ale w większości przypadków wydaje mi się, że gra właśnie jest źle skonstruowana. Ona powinna mieć... Łatwe scenariusze powinny być łatwe, a nie bardzo trudne. Ja w ogóle nie wiem, jak... Jeżeli ten łatwy scenariusz jest bardzo ciężko skończyć, to ja nie wiem, jak pozostałe dwa. Ja nawet ich już nie dotykałem, tak? Nie wiem, czy można w ogóle skończyć je przy tych taliach, które są. Aż nie chce mi się wierzyć.
Czyli zniechęciłeś się, tak?
Tak, ja się zniechęciłem, ja grę sprzedałem, tak? Czyli no, dla mnie jest źle skonstruowana. Jest błąd, tak? Tu wydawca nie dopilnował wszystkiego, nie wiem, czy się śpieszyli. No, mogli fajną grę zrobić. Aha, jest jedna zaleta na pewno tej gry też, duża. No, można grać samemu. I faktycznie to działa, bo grałem tam z dwie rozgrywki sam i jest tak działa to granie takie solo. Jest to na swój sposób przyjemne, tak?
Ale nie ma się łatwiej, trudniej. Normalna gra, tak? To jest, czy jak to wtedy? Jak się gra samemu?
Jest tak samo... Bo tak naprawdę my możemy sobie konfigurować tę rozgrywkę, czy gramy samemu, czy gramy z dwoma, czy gramy z drugim graczem, bo bierzemy liczbę bohaterów, możemy sobie wziąć, ile tam chcemy. Możemy wziąć jednego, możemy dwóch, możemy trzech. Tylko że czym weźmiemy więcej bohaterów, to będzie nam trudniej, tak? I to trzeba tak dobrze skonfigurować. Czyli na przykład jeden gracz może wziąć tych bohaterów, nie wiem, trzech, dwóch, a dwóch graczy sobie bierze na przykład trzech albo czterech, tak? Ale trzeba odpowiednio konfigurować też liczbę graczy. Troszkę boję się, że to jest zmarnowany potencjał, tak?
Ja się boję, że to będzie jakaś taka już stała tendencja, jak oni te LCG i inne wydawać, że też będą takie, że bardziej źródło marketingowe, a nie tak jak Warhammer, bo zobaczyli, że Warhammer zadziałał, ludzie kupili LCG i teraz zaczną...
No ale to jest moim zdaniem wtedy krótkowzroczna polityka, tak? Bo LCG zadziała tylko wtedy, kiedy będzie prawdziwym LCG, tak? Tym takim... Nie będzie to taki pic na wodę. Jak będzie pic na wodę, to się szybko skończy. No okej, teraz się będzie sprzedawać, ludzie będą brali, ale w końcu wszyscy pójdą po rozum do głowy, że to jest normalna kolekcjonerska gra, tak? To jest bez sensu.
Mam nadzieję, że tylko dlatego, że to jest los, ten, władca pierścieni, bo to faktycznie to jest taki temat, że ludzie wszystko kupują władca pierścieni, więc mam nadzieję, że to tylko...
No i graficznie jest, tak? Świetnie wydany, tutaj nie ma co się oszukiwać, no jest to... Świetne rysunki. Jak rozmawiałem tam z współgraczami, to oni trochę twierdzili, że Warhammer im się bardziej podobały te grafiki, znaczy, ale i tak
też
są na bardzo wysokim poziomie.
No tak, ale mi się też bardziej podoba właśnie Warhammer. To są troszkę jakby takiej starej daty te rysunki, no ale to...
No to taki też klimat też trochę tej gry, tam Warhammer jest taki cięższy, tak? O wiele taki mroczniejszy. Tutaj jest jednak taka trochę bardziej bajkowo, prawda, czasami.
A w pudełeczku jest wypraska, czy to taka jest to jak Warhammer?
Taka jest jak Warhammer. Taka klasyczna, bardzo często przez Fantasy Flight Games. Strasznie lubię takich wyprasek, ale oni to zawsze robią, czyli te takie można niby chować, tak? Pod wypraską. To taki motyw chowania kart pod wypraską.
Zastanawiam się, czy kiedyś dojdą do standardów tego Days of Wonder i to, co będą robić w końcu plastikowe te...
Chyba nie, no bo im się gry sprzedają świetnie. No.
Tak. Znaczy, bo to zrzucają do pudełka, potem napakować te wszystkie karty, to też faktycznie...
Tak, te gry... Fantasy Flight Games jest jednym chyba z takich wydawnictw, które jest bardzo związane z tymi chińskimi fabrykami, gdzie produkują te gry i oni po prostu tam... No wiadomo, żeby konkurować, to muszą najtańsze, najniższe koszty mieć, tak? I tam nie bawią się w te wypraski, jak czasami niemieccy wydawcy, tak? Tu oni jednak idą tak po... Nawet te... Można przypomnieć sobie figurki z wielu ich gier, tak? Które się łamały, psuły. No bo to było wszystko takie najtańsze, no. Niestety, coś za coś.
Ilość za jakość.
Moje podsumowanie, no to... Na pewno trzeba zagrać u kolegi, ale nawet już się trochę przekonuję, żeby nie kupować. Znaczy, dobrze się zastanowić, tak? Na pewno fani gier karcianych LCG i fani tego klimatu to i tak już kupili grę i, albo kupią w najbliższym czasie, tak? Nieważne co powiem. Ale jeżeli ktoś jest takim bardziej eurograczem i od czasu chce sobie zrobić skok w bok i zagrać właśnie w karciankę, to wydaje mi się, że są lepsze tytuły. Na przykład Warhammer właśnie jest znacznie, znacznie lepiej zrobiony.
Znaczy na forum to na razie chyba tylko ty sprzedajesz.
Nie, właśnie nie. Jakbyś zobaczył, to tam było w pewnym momencie właśnie wszyscy, to pojawiło się chyba kilka propozycji sprzedaży i wszyscy byli podirytowani tym poziomem trudności. Bo to jest moim zdaniem głupota, to jest najgorsze, co można zrobić. Pierwszy scenariusz powinien być taki, że biorę talię, wygrywam, super, koniec. A drugi, że muszę zbudować talię i wtedy by mi się chciało to robić. Ale jeżeli pierwszy mnie od razu tak utupia, powiem brzydko, to po prostu od razu nie chce się, masz zniechęcenie. Grasz, ciągle przegrywasz. No, najprostszym scenariuszu, bez sensu. Co byś nie robił, to jest właśnie też najgorsze, że nie czujesz w ogóle, że tam mogłeś to lepiej pokonać. Nie, nie mogłeś, tak? Nie mogłeś nic zrobić. Takie wyszły karty.
Albo poczekać, aż wyjdzie dodatek, bo może wtedy to zacznie działać, prawda?
No tak, tak, no, ale wtedy to już wiesz, w co wchodzisz, tak? To już wchodzisz w ten taki jednak, no nie LCG, tylko już trochę kolekcjonerskie budowanie talii.
Znaczy z tego, co słyszałem, to też uważam, że zagrodził kolegi, bo to raczej tak nie napawa optymizmem to, co to mówisz.
Zobaczymy też jeszcze może, nie wiem, no po prostu trzeba się przygotować, że to jest gra dla bardziej cierpliwych osób, tak? To nie jest tak, że weźmiemy i będzie od razu fajnie, przyjemnie, sympatycznie. No i po tej recenzji chcieliśmy zakończyć 53. odcinek Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Przypominam, z kim nagrywałem, był to Jacek Nowak-Jan.
Dziękuję, do usłyszenia.
Mirosław Gucwa-Tycjan.
Cześć, trzymajcie się, do usłyszenia.
I ja, Marek Pańczyk-Panczo, i do usłyszenia w 54. odcinku Planszostacji.